Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Minęła godzina 9.30. Tomasz Miciak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest pani Aleksandra Mrozek, radna Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Nie miałem jeszcze okazji z panią po wyborach porozmawiać o wyborach, o tej rzeczywistości politycznej. W tej chwili w zasadzie już mamy wszystko bardzo dokładnie wyjaśnione. Mówimy przede wszystkim o sejmiku województwa lubuskiego, jakby nie zajmując się tym wszystkim, co wydarzyło się w kraju. Chociaż może warto zwrócić uwagę na to, że generalnie w drugich turach wyborów, tam gdzie byli kandydaci Platformy Obywatelskiej, to poradzili sobie doskonale. No i tutaj pani jako członkini Platformy mogłaby być absolutnie zadowolona. A podoba się pani takie rozstrzygnięcie, jakie nastąpiło w sejmiku województwa?
Znaczy, odpowiem tak, ja jestem zadowolona, dlatego że wygrała Platforma Obywatelska, wygrał koalicjant dotychczasowy.
No i w zasadzie niewiele się zmieniło.
W związku z tym niewiele się zmienia. Taka jest prawda, że poprzednie 4 lata to był okres bardzo intensywnej pracy związanej z przygotowaniem wszystkich dokumentów strategicznych. To ogromny wysiłek, który został włożony w przygotowanie, pod wykorzystanie tej nowej perspektywy finansowej. I uważam, że dobrze się dzieje, że ci, którzy przygotowywali, będą tę nową perspektywę finansową realizować w praktyce, bo przygotowanie to jedno, a umiejętność wykorzystania tych środków, tej ogromnej transzy, no i wszystko wskazuje na to, że ostatniej, jest bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia tego województwa, jego perspektyw rozwoju.
No i pewnie też tak wyglądały kuluary rozmów koalicyjnych. Kto i jak będzie zarządzał województwem, bo ostatecznie stanęło na tym, że pani Elżbieta Polak nadal będzie marszałkiem.
I to bardzo cieszy.
W zasadzie pozostałych dwóch członków zarządu z ramienia PSL-u też nam się nie zmienia. Nie zmienia się jeszcze członek, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, rzecz jasną.
No tutaj troszeczkę jest zmian, bo oficjalnie dzisiaj wiemy, że członkiem zarządu będzie pan dotychczasowy wicemarszałek, pan Bogdan Nowak i pani Alicja Makarska, a dwóch wicemarszałków.
No i pani Alicja Makarska jest tą nowością, można było powiedzieć, jeśli chodzi o zarządzanie.
Tak, ale pani Alicja Makarska jest osobą, która ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w samorządach. Wiemy, że w Urzędzie Miasta odpowiadała za inwestycje i pewno tutaj w tym obszarze też ta działka będzie w jakiejś mierze należeć do pani Alicji Makarskiej. A jeżeli chodzi o PSL, to pozostaje pan Tomczyszyn, który będzie obecnie wicemarszałkiem. I nowa postać w Urzędzie Marszałkowskim, pan Gawlik, który ma też doświadczenie samorządowe, no i to ogromne.
I myślę, że to jest bardzo istotne, że władze zarówno Platformy, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego postawiły na tych doświadczonych samorządowców. To jest niezwykle istotne,
tak,
żeby te funkcje piastowały osoby, które się znają na tym.
Jak powiedziałam, ten czas to jest czas maksymalnego wykorzystania środków, które będą do nas płynęły.
A coś panią zaskoczyło podczas tych wyborów? Poza frekwencją, bo oni w zasadzie nie ma co rozmawiać.
Tak, ale ja myślę, że ta frekwencja, może aż tak bardzo nie narzekajmy, dlatego że tutaj Zielona Góra miała swoją specyfikę i w związku z tym te wybory dotyczące bezpośrednio radnych, prezydenta, bardziej angażują niż sejmik. No, była ona na poziomie porównywalnym do wyborów parlamentarnych. No, trzeba życzyć, żeby była z każdego roku większa i wszystko w tym obszarze zrobić, żeby przekonać, że nasz głos jest bardzo, bardzo istotny.
No, wyjątkowymi będą te wybory marcowe, które odbędą się w Zielonej Górze. I teraz właśnie pytanie.
Wydaje mi się, że to 3 miesiące i też będziemy u progu rozstrzygnięć albo tuż przed wyborami.
No, niektórzy twierdzą, że 3 miesiące to jeszcze szmat czasu do wyborów. Z drugiej strony jednak wszyscy wiemy, że ten czas szybko leci.
W mojej ocenie to naprawdę niewiele, bo grudzień, no dzisiaj jeszcze jesteśmy zaangażowani tym, co dzieje się w regionie po tej drugiej turze wyborów, inauguracyjną sesją sejmiku województwa. Potem mamy okres świąteczny i on troszeczkę nas wyłączy z tej polityki, będziemy bliżej tych najbliższych. No i potem zostają tak naprawdę 2 miesiące, bo jeden z terminów, który brany jest pod uwagę, to jest 8 marca, więc naprawdę bardzo, bardzo niewiele czasu, ale ja sądzę, że ci, którzy chcą ubiegać się o mandat, mają przemyślaną koncepcję spotykania się przede wszystkim z mieszkańcami, bo wszystko wskazuje na to, że ten bezpośredni kontakt, a nie kampania, tak, a nie kampania plakatowa czy billboardowa przynosi efekty. Myślę, że część radnych i kandydatów do Rady Miasta, tych, którzy jeszcze nie mieli szansy sprawdzić się w Radzie Miasta, tak jak powiedziałam, ma przemyślaną koncepcję na wykorzystanie tych 2 miesięcy i taką staranność. To się nazywa jednak walce o mandat.
No, nie da się ukryć, że Polskie Stronnictwo Ludowe, jakby uzbrojone w ten wynik, który osiągnęło podczas tych minionych wyborów, pewnie też będzie myślało o tym, aby wystawić swoją reprezentację do Rady Miasta. Dawno PSL nie był obecny w Zielonogórskim Ratuszu, natomiast no, przynajmniej sondaże i to, jak głosowali wyborcy podczas ostatnich wyborów, pokazuje, że jest duża szansa.
Tak, no ale też Zielona Góra troszeczkę zmienia kształt, wchłania, może to jest złe określenie, ale powiększa się o ten obszar do tej pory gminy, a w gminie sporo mieszkańców związanych było ze stronnictwem, Polskim Stronnictwem Ludowym i stąd według mnie całkiem zasadne jest to, że będzie o mandaty do Rady Miasta stronnictwo wystawiać właśnie swoich kandydatów.
No tyle, że tutaj wiemy dokładnie, że mówimy o tym kolejnym okręgu, który ma być uważankiem, więc nam też nie będzie aż tak dużo miejsca na to, aby zmieściły się tam, mówiąc kolokwialnie, wszystkie ugrupowania czy komitety, które się generalnie zawiążą, bo przecież nie tylko partie będą aspirować
oczywiście
do tego, aby mieć swoją reprezentację.
Bezpartyjne ubiegały się tutaj o mandaty, stąd mówię, ten powierzchnia Nowego Miasta jest obszerna, miejsc w Radzie pozostaje tak naprawdę tyle samo, bo 25, no plus 15 radnych.
No i właśnie
dzielnic.
O tym chciałem porozmawiać. Pani odpowiada ta formuła, ta koncepcja powołania tak zwanej Rady Dzielnicy?
Znaczy, na etapie, kiedy był przygotowywany kontrakt, były prowadzone rozmowy, taka deklaracja była i w moim przekonaniu te wszystkie deklaracje, które były składane, one muszą być dotrzymane. Jeżeli nawet teraz w wyniku już bardziej szczegółowych prac, analiz, składania tych wszystkich puzli w jedną całość, okazuje się, że może było coś i na wyrost powiedziane, nie do końca była przeprowadzona symulacja. Ja nie chcę powiedzieć, że ona była nierzetelna. Może jeszcze nie uwzględniono wszystkich aspektów przy tych wszystkich przymiarkach. To trzeba słowa dotrzymywać i w mojej ocenie tak to musi pozostać.
No i tutaj władze miasta mówią dość wyraźnie, na okres przejściowy ma zostać powołana tak zwana Rada Dzielnicy, tak aby ci wszyscy, którzy mieszkają w tych mniejszych miejscowościach, a być może nie do końca zgadzali się od początku z tym, aby Zielona Góra się powiększyła, żeby mieli swojego przedstawiciela, tak, i reprezentanta, przynajmniej na czas jakiś, trudno dookreślić
ja
to w tej chwili.
Niezależnie od będzie tego, czy to będzie skutkowało finansowo, bo nic się nie dzieje, nic nie ma bez ponoszenia kosztów.
No i te finanse tutaj są kością niezgody.
To słowa trzeba dotrzymać. One są jakby zapisane, nie jakby, ale zapisane są w budżecie miasta. Być może zabrakło właśnie na etapie, kiedy mówiono o dzielnicy, rozmów na temat sposobu jej finansowania. No ale prawda jest też taka, że ten czas, który upłynął od momentu, kiedy ogłoszono wyniki referendum do dnia dzisiejszego, on był stosunkowo krótki. Ja jak dzisiaj to analizuję, to mam takie wrażenie, że i przeciwnicy referendum, i zwolennicy referendum pewno w tym momencie 19 maja byli troszeczkę zaskoczeni, bo jedni nie wierzyli, że przegrają, drudzy może nie do końca wierzyli, że będzie to tak bardzo oczywiste. Potem procedury związane już z realizacją tego projektu i otrzymaniem zgody na łączenie od 1 stycznia 2015 no też były w takim tempie no bardzo korzystnym dla tego projektu, ale czasu było stosunkowo
niewiele. Oczywiście niedociągnięć formalnych, można było powiedzieć, że jest
mamy tego świadomość. Ja też patrzę na ten obszar, który jest dla mnie najbliższy. No, na ostatniej sesji były pytania dotyczące właśnie tych kwestii takich, których nie ma dzisiaj uregulowanych w prawie, związanych z faktem, że jesteśmy w jednym wielkim mieście, a dotychczas 200 nauczycieli korzystało z 2 dodatków z tytułu tego, że pracowali w miejscowości poniżej 5000 mieszkańców, a więc i dodatek mieszkaniowy i ten dodatek tak zwany wiejski. No trzeba będzie pomyśleć. Szkoda, że na dzień dzisiejszy jeszcze w mojej ocenie nie ma rozwiązania. Rozwiązanie będzie trudne. Ja osobiście uważam, że...
W zasadzie można powiedzieć, że tu trudno będzie znaleźć zadowolonych, bo z jednej strony, jeśli utrzyma się te dodatki, to wszyscy ci, którzy pracują w szkołach... Ale wszyscy ci, którzy pracują w szkołach w mieście, a niejednokrotnie są to też osoby, które mieszkają na wsi, a dojeżdżają do miasta, do pracy, nie otrzymują takiego dodatku. No i z drugiej strony ci, którzy są na przykład miejscowi, bo bardzo często zdarza się, że ktoś, nie wiem, mieszka w przylepie i uczy w przylepie, czyli już odpadają mu dojazdy i tak dalej, będzie dostawał taki
Tak, tylko teraz to, że było obiecane, to tak jak powiedziałam, obietnic trzeba dotrzymać. Niemniej jednak rozwiązanie jest bardzo trudne i mnie osobiście to, co niepokoi troszeczkę, to przy trudnych tematach bywają odmienne zdania. Ale to właśnie ta burza mózgów, ta odmienność zdań bardzo często prowadzi do tego, że znajduje się racjonalne rozwiązanie. I szkoda, że nie rozmawiamy na ten temat, bo i w głowach radnych rodzą się pomysły i pewno do zaakceptowania, bo trzeba znaleźć tu jakieś takie uzasadnienie, literę prawa, która pozwoli wypłacić te dodatki. I związki zawodowe mają swoje przemyślenia. Dobrze jest, że rozmawiają urzędnicy, bo o tym jest mowa, że powołanych jest 13 zespołów i te zespoły pracują. Niemniej jednak ja byłabym bardziej otwarta w trudnych tematach na poszerzenie zespołu. I to wcale nie przeszkadza, że się różnimy w wielu kwestiach. Ale no,
można się różnić konstruktywnie, to akurat w niczym nie przeszkadza.
Trzeba znaleźć i nikt nie zwalnia. A od 1 stycznia pozostają dwie osoby, które będą decydować o tym, czy ten dodatek zostanie zawieszony i po znalezieniu rozwiązania wypłacony z wyrównaniem od stycznia, czy może warto jednak zaprosić do rozmów i nie odwlekać w czasie, żeby ten proces połączenia przechodził jak najbardziej gładko, mówiąc w cudzysłowie, żeby nie było żadnych takich obaw, aha, obiecano, a coś tam się nie dzieje, bo przecież połączenie miasta z gminą to proces. Z dnia na dzień nic się nie stanie w sensie poprawy infrastruktury.
Mówili od samego początku,
tak,
że to...
ale te rzeczy trzeba było nad nimi bardziej intensywnie pracować. Ja myślę też o strategii rozwoju oświaty w tym połączonym mieście. No nic nie przeszkadzało na to, żeby ten dokument, który prawdopodobnie jest opracowywany, tworzony, żeby go na jakimś tam etapie poddać takiej szerszej konsultacji i nie czekać do tego 1 stycznia, bo z tego co wiem, to odłożono ukończenie tego dokumentu na czas połączenia. Się nic nie zmieni. My już wiemy, ile szkół, ile dzieci, ilu nauczycieli, jaka jest wysokość subwencji, bo ona jest znacznie wyższa. W tej chwili w mieście, w granicach miasta będzie pomniejszona. No dla mnie sprawy społeczne to są sprawy do przedyskutowania. I wśród wielu osób, różnorodności pomysłów, rozwiązanie powinno się znaleźć.
No tutaj tych obszarów tak na dobrą sprawę można by wymieniać bez liku.
Gdzie są
jakieś kwestie sporne.
Tak, oczywiście. Bo coś trzeba będzie z tym tematem zrobić, no trzeba dobrze skalkulować.
Taksówkarze już mówią wprost, że oni nie wyobrażają sobie, że pojadą.
Tak, ale też była z mojej strony składana interpelacja na prośbę środowiska taksówkarzy, gdzie spotkałam się z przedstawicielami kilku tych
korporacji.
No i w związku z tym napisałam interpelację, otrzymałam też odpowiedź, którą przekazałam, że mają być spokojni, że nic się nie zmieni. Ale my dalej nie wiemy, jak to będzie. Nic się nie zmieni. Czyli zostają strefy taryfowe, no bo to jest jedyne rozwiązanie.
Prawda jest też taka, że z całą pewnością, nawet jeśli one miałyby zostać w obecnym kształcie, to konkurencja być może będzie wymuszać na samych korporacjach, żeby kalkulowali i sprawdzali, co im się opłaca bardziej, bo oczywiście tych stref taryfowych nikt nikomu nie narzuci. Jeśli taksówkarz czy korporacja uzna, że on pojedzie do Zatonia w tej samej taryfie, w jakiej jeździ po Zielonej Górze, no to problemu pewnie nie będzie.
No, ale mamy Barcikowice i inne odległości.
Oczywiście.
I przyznam, kiedy ja spotkałam się właśnie z przedstawicielami, to na tym etapie, kiedy składałam interpelację, jeszcze takich rozmów bezpośrednio ze środowiskiem zainteresowanym nie było. I otóż urzędnicy, urzędnikami z całym szacunkiem, wiem, że mamy bardzo kompetentnych ludzi w Urzędzie Miasta pracujących, bardzo kompetentnych w Urzędzie Gminy. Niemniej jednak to takie spojrzenie bezpośrednio zainteresowanych, no jest konieczne. Najtrudniejsze są rozmowy, najtrudniejszy jest ten dialog. No i tutaj moja ocena, troszeczkę jego brakuje. No, no nie mówię zupełnie, ale ja bym postawiła na większą dyskusję, bo człowiek jest mądry mądrością innych.
A przeszkadza pani również to, że w tym roku wyjątkowo radni nie będą mieli w zasadzie nic do powiedzenia na temat tego, jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet?
Czy przeszkadza? No tak naprawdę
to... Bo są radni, którzy mówią wprost, że dla nich to fatalne rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej.
Powiem tak. Też niewiele mieliśmy wpływu, bo proszę zobaczyć, przygotowuje projekt budżetu pan prezydent i potem, kiedy jest dyskusja, to w ramach tych środków, które są zapisane, jest propozycja. To proszę wskazać, które zadanie zdejmujemy, a które wprowadzamy. No i to zadania wprowadzone do budżetu to nie są zadania od takie sobie. One są z punktu widzenia miasta na pewno konieczne. I jeżeli nawet składamy propozycje na ręce pana prezydenta przed czasem, bo tak się stało w przypadku drogi przy szkole podstawowej numer 11, gdzie problem jest znany od lat 6 co najmniej i dyskutowany podczas każdego budżetu, 6 listopada miało miejsce posiedzenie Komisji Edukacji w tejże szkole z przedstawicielami społeczności szkolnej. Ja odebrałam takie wrażenie, że przedstawiciele społeczności są jakby oburzeni bezradnością radnych. Tłumaczyłam, że tak nie jest. Radni podejmują dyskusję, proszą prezydenta. W związku z tym trzeba złożyć kolejny wniosek. Złożyłam 7 w imieniu Komisji Edukacji wniosek do budżetu. No ale w tym budżecie, który składany był dla nas do 15, a my 17 zapoznaliśmy.
Ta propozycja się nie zmieściła.
Ta propozycja się nie znalazła. W związku z tym aż tak bardzo bym tego nie przeżywała, bo ten wpływ tak naprawdę przy takiej konstrukcji budżetu, gdzie na etapie, kiedy pan prezydent składa budżet, konsultacji z radnymi nie ma. Radni dostają go. No i tak naprawdę w 90% on jest przyjmowany tak, jak jest zapisany. Nie zawsze jest to nawet 10%
tej modyfikacji. Od czasu do czasu zdarzały się tylko delikatne poprawki. Momentami
delikatne
były one
poprawki.
Też, w związku z tym, jakąś taką...
Oczywiście to rozwiązanie jest takim targu. Rozwiązaniem, które... No, nie jest zapisane w literze prawa. To jest interpretacja, że prezydent pozostaje tak, że jest pełnomocnik, że na ten czas nie ma radnych. Pewno przez te 2 miesiące nic się takiego nie wydarzy, aczkolwiek takie kluczowe decyzje nie sądzę, żeby też były podejmowane.
No na pewno nie będzie tak, że oto prezydent plus pełnomocnik reprezentujący radę usiądą sobie w styczniu i będą wszystko wywracać do góry nogami, dojdą do wniosku, że są alfą i omegą i oni wszystko mogą w tej chwili
myślę,
zrobić.
Myślę, że to będzie taki czas, gdzie te wszystkie decyzje będą wyważone, ostrożne i z chwilą, kiedy będzie nowa rada, myślę, że takie będzie przyspieszenie. No 2 miesiące to nie jest aż tak wielki czas. Ja myślę, że w połowie marca już będzie.
Zresztą i prezydent, i pan Adam Urbaniak, który prawdopodobnie będzie tym pełnomocnikiem, mówili wprost, że właściwie te najważniejsze decyzje, które miały być podjęte, mają być podjęte do końca roku, tak aby to wszystko miało swoje uzasadnienie. No, potem należy bardziej administrować miastem
tak,
przez te 3 miesiące,
tak,
a tak akurat się złożyło, tak to wymyślił ustawodawca, że będzie to obecny prezydent plus akurat być może obecny przewodniczący
rady. Tylko czasu nie zostaje wiele,
rady.
Bo mamy jedną sesję, nie wiem czy 16 czy 18 grudnia, taka sesja o takim charakterze bardziej uroczystym. Potem jest planowana sesja jeszcze jedna między świętami a Nowym Rokiem. To też bardzo nieszczęśliwy termin. Pewno wielu radnych nie będzie z uwagi na to, że...
No, w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, też tak były sesje rozłożone.
Ale z uwagi na to, że jest połączony ten okres tym takim długim weekendem, jak ktoś pracuje i chce skorzystać, patrząc nawet przez pryzmat swój, no to na pewno skorzysta z tego urlopu. Ja może bym bardziej się skoncentrowała na tym, żeby do świąt te pewne rzeczy jednak poskładać to, co najbardiej istotne. No ale tak akurat, jeżeli pan...
A pani już wie, czy będzie pani myślała o tym, aby po raz kolejny znaleźć się w Radzie Miasta?
Tak, oczywiście, że tak. Uważam, że zdobyłam doświadczenie. Jestem osobą dysponującą dość dużą ilością czasu i powiem nieskromnie zorganizowaną, bo spotykam się z różnymi środowiskami, uczestniczę praktycznie we wszystkich możliwych. Jakie są propozycje, które nie są w godzinach pracy? popołudniowych. Sądzę, że ta kadencja, która upływa, no nie będzie to kadencją, która jakby w ostatecznej ocenie, jeżeli chodzi o realizację mego mandatu, będzie oceniona negatywnie. Ja nie mówię o super ocenach, ale sądzę, że one będą pozytywne, dlatego też będę się ubiegać o kolejny
mandat. Mówię pani, dlaczego pytam, bo rozmawiałem z kilkoma pani kolegami klubowymi i oni mówią, że tak na dobrą sprawę nie wiedzą jeszcze, czy będą mieli ochotę znaleźć się po raz kolejny w ratuszu. I tu oczywiście partia daje im możliwość wyboru, bo nikt nikogo na siłę
oczywiście
tam pchać nie
tak
będzie.
Ale... Ja też nie wiem, czy partia akurat zechce, żeby moje nazwisko na tej liście było. Ale ja oczywiście taki akces złożę. I powiem panu tak, uważam, że człowiek realizuje zadanie, jeżeli jest do niego przekonany i jeżeli chce. Sprawowanie mandatu radnego to jest być może nie dla wszystkich widoczne, to jest konieczność zaangażowania dużej ilości czasu, śledzenia bieżących wydarzeń, analizowania sporej ilości dokumentów, spotykania się, które nie są zawsze przyjemne z mieszkańcami, samo spotkanie tak, ale już dyskusja, kiedy są niezadowoleni, no wymaga pewnej też i odporności. Uważam, że nic na siłę, jeżeli ktoś jest zmęczony, jeżeli ktoś nie jest przekonany, to powinien zrezygnować, a ci powinni się ubiegać o mandat, którzy są przekonani, że potrafią dać siebie to, czego oczekują wyborcy.
To na sam koniec jeszcze pytanie. A zaszkodziło pani to, że na ulotce pojawiła się pani z kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Czy zaszkodziło?
Bo niektórzy byli zaskoczeni, że to pani Aleksandra Mrozek,
tak,
i pan Mierzurwida.
Na pewno, biorąc pod uwagę czysty interes polityczny, to działanie może i nie było jakby, nie mogło być postrzegane pozytywnie. Natomiast ja cały czas uważam, że powinno się stawiać na ludzi młodych, choć sama jestem już osobą dojrzałą. Jeżeli znam kogoś, kto wiem, że potrafiłby się zaangażować, a proszę popatrzeć na kampanię, jaką prowadził Rafał. Przecież 9. miejsca, ja nie znam osoby, która tak bardzo walczyła o mandat, pokazując, że rzeczywiście warto było mu to miejsce na tej liście powierzyć.
Być może tak. I tutaj nie chciałbym wnikać się w to, jakimi rzeczami kierowali się szefowie PSL-u, wystawiający między innymi pana Nierzurbidę. Ale z drugiej strony, no można powiedzieć, że pod wieloma względami bardzo różni was podejście do Zielonej Góry.
Tak, tak, panie redaktorze, ale my się dalej w tym temacie różnimy, ale to, co przekonało mnie do Rafała, do tego, że naprawdę nie powinnam tutaj mieć żadnych wachnień co do tego, że różniliśmy się w kwestii połączenia miasta, to na drugi dzień, kiedy już były znane wyniki referendum, to właśnie tutaj nasza RTV Lubuska pierwszy wywiad prowadziła z Rafałem telefoniczny. Ja akurat miałam włączony telewizor i na pytanie, jak co pan teraz powie, kiedy ta rzeczywistość pokazuje, że nie miał pan racji? A Rafał odpowiedział, ale dziś jesteśmy w innej rzeczywistości i te klocki trzeba poukładać tak, żeby one nam wszystkim jak najlepiej służyły. Mimo młodego wieku uważam, że to bardzo dojrzały człowiek, a ponadto PSL to nasz koalicjant. Sprawdziliśmy się tutaj we współpracy w ramach sejmiku i w związku z czym, no tak jak mówię, politycznie mogło to być odebrane tak, jak mogło być odebrane. Listy do sejmiku też niekoniecznie były reprezentowane przecież przez ugrupowania, przez przedstawicieli poszczególnych partii politycznych. Na listach znalazły się, no w mojej ocenie, osoby zupełnie, których nie mogłam nawet przewidzieć, pomyśleć, że mogą być. W związku z tym i tu była swoboda, i z mojej strony też swoboda.
Dziękuję pani serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Aleksandra Mrozek, radna Platformy Obywatelskiej, była dzisiaj gościem w Radiu Indeks na 96 FM.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.